środku dnia.
Na początek udamy się do Madrytu, potem zaraz przeskoczymy do Buenos Aires, ale przedtem zapytam obecnego tutaj w studiu również obok mnie Grzegorza Hałasika. Czy Grzegorzu, cieszysz się, że mundial się skończył?
To są zawsze takie pytania, jak się skończy duża impreza, że nagle siadamy i jakiś mecz by się obejrzało, tak? Ale na szczęście te duże imprezy mają to do siebie, że pod koniec zaczynają nas do tego przyzwyczajać, że zaraz się skończą, bo ile na początku mieliśmy 4, w szczycie 6 meczów dziennie i nocnie, tak? W tym wypadku. Tak potem jak nastały ćwierćfinały, to po jednym, potem były dni przerwy. A w ostatnim tygodniu było więcej dni wolnych od meczów niż mecze. Tak?
Czyli można powiedzieć, że taka duża impreza jak mundial tak naturalną koleją rzeczy wyhamowuje.
Wyhamowuje, tak, zdecydowanie i to nas przyzwyczaja do tego, ale absolutnie nie daje nam piłka zapomnieć, bo przecież dzisiaj piłkarze Lecha polecieli do Danii, jutro zagrają mecz z Orchus, więc zawsze coś się dzieje w piłce nożnej. Piłka jest okrągła i ona tak na okrągło kręci tym światem sportowym, tak, przynajmniej.
To udajmy się do Madrytu. Oczywiście stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tego kraju tytułu piłkarskich mistrzów świata. No i tam z bliska tę radość w Madrycie obserwował Michał Makowski.
Viva España! Viva!
Que nos los hemos comido!
Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię.
Takiego Ferran!
Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
Nie ma się co dziwić. Wielka fiesta w stolicy Hiszpanii potrwa co najmniej do jutra. No i Madryt przygotowuje się oczywiście na przyjęcie piłkarskich mistrzów świata i na triumfalną paradę ulicami tego miasta. No to jeszcze przeskoczmy do Buenos Aires, bo tam oczywiście smutek był z powodu porażki w finale, ale jak donoszą reporterzy Polskiego Radia, ten smutek trwał tylko chwilę.
Dziękujemy Argentyną, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów.
Mucho talento, muy bueno.
Lo habrán tenido en cuenta mucho mejor.
Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Jesteśmy silnym zespołem o dużej jakości. Oni wkładają w grę całe swoje serce. Taka jest Argentyna.
Scaloni hizo todo.
Scaloni wykonał świetną robotę, zbudował mocną ekipę, dali nam dużo radości, a młodzi piłkarze zdobyli dużo doświadczenia. A Messi jest zawsze wielki.
Adam Górczewski był na ulicach Buenos Aires w nocy. No i świętowanie, jak sądzisz, Grzegorz, rzeczywiście Argentyńczyków może radować tytuł wicemistrza świata?
No, to jest naród, który generalnie się cieszy futbolem, cieszy się piłką nożną, więc myślę, że apetyty były sięgające mistrzostwa świata, ale pewnie czuli, że ciężko było coś tutaj ugrać, a jak jest okazja do zabawy, to można i po wicemistrzostwie się cieszyć, ale na pewno jest to inne wicemistrzostwo niż na przykład Chorwatów sprzed 8 lat, którzy wtedy przegrali w finale z Francją, a sam fakt, że taki mały kraj, ale mocny piłkarsko jednak, tak? Doszedł tak daleko. Więc dla nich porażka w finale to było jak wygrać. A tutaj pewnie jest trochę inaczej, ale jak widać, bawić się lubią.
Jeszcze jedna opinia eksperta o wczorajszym finale Mundialu 2026. To opinia Adama Godlewskiego, szefa działu sportowego w Polska Press. Jego zdaniem Hiszpania w pełni zasłużyła na zwycięstwo w tych mistrzostwach. No i oto opinia dziennikarza sportowego Polska Press.
Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z,
może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany, jak świetnie zbalansowany. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał.
O właśnie.
No, zepsuła go trochę, tak.
Oczywiście czekamy na Państwa też opinie 618-654-654. Czy Państwo oglądali ten wczorajszy finał i czy faktycznie Argentyna go zepsuła? Jak byś tłumaczył, Grzegorzu, tę szczelność obrony hiszpańskiej? Bo to niesamowite, żeby jedną bramkę z tyloma też renomowanymi przeciwnikami.
Tak, bo musimy rozmowę o Hiszpanach rozpocząć od tego, kogo oni mają na rozkładzie w tym mundialu, bo przecież grali z potęgami. No, z Francją to już mecz sam w sobie, z Belgią ta jedyna stracona bramka, tak, na 1-1, więc to pokazuje, jaką mieli moc, no ale po prostu mieli bardzo dobrych zawodników w obronie, bo oczywiście Kukureję znamy, tak, zresztą w trakcie mundialu akurat zmienił się jego status na piłkarza Realu Madryt. No ale Pedro Pero na przykład z drugiej strony, to jest takie odkrycie. Myślę, że zdecydowanie zawodnik w 11 turnieju powinien się znaleźć, jeżeli ktoś takie zestawienia sobie robi. Więc tu absolutnie no, wypracowana ta defensywa i na tyle szczelna, że nie znalazł się nikt, kto by faktycznie potrafił ją tak pokonać, żeby przechylić szale zwycięstwa. Więc no, myślę, że po prostu ten zespół był przygotowany do gry o Mistrzostwo Świata, mając też zawodników naprawdę najwyższej jakości, do tego będących w świetnej formie na Mistrzostwach Świata. Oni tak się rozpędzali troszeczkę powoli, chociaż wygrywali. W fazie grupowej 1-1, 0-0 akurat z Kapowerdyńczykami, tak? I bramkarz
Zielonego Przylądka,
czy Republiką. Tak. O nich tylko zatrzymali bramkarz Wozina, tak? Okazał się jedyny, którego nie pokonał żaden z hiszpańskich asów. No, ale wystarczyło 7 punktów, żeby oczywiście wygrać grupę, wygrana z Urugwajem i tak potem dalej się to potoczyło z tymi zwycięstwami i rozpędzał się ten hiszpański pociąg. I no, warto też zwrócić uwagę na ostatnie lata. No, Hiszpania w ostatnich turniejach dominuje, może nie wygrywa wszystkich, ale jest mistrzem Europy. I od tego 2008 roku, gdy się przełamali, bo zawsze się o Hiszpanii do tego czasu mówiło, że to jest reprezentacja, która pięknie gra i pięknie przegrywa i nigdy nic nie potrafiła na Mistrzostwach Świata ugrać, nawet u siebie. No i w 2008 roku to pierwsze pokolenie genialnych hiszpańskich piłkarzy zdobyło Mistrzostwo Europy, potem Mistrzostwo Świata, potem oczywiście wygrywali też inni, ale Euro w Polsce i na Ukrainie też wygrała Hiszpania, a jak widać zostało to pokolenie tych wszystkich Pujolów, Iniesty i Casillasa w bramce zastąpione kolejną generacją świetnych piłkarzy, więc to pokazuje, że to nie było tylko jedno pokolenie, są następcy i Hiszpania nadal dominuje w światowym futbolu. Oczywiście, no tak jak powiedziałem, nie wygra wszystkich dużych imprez i może za 2 lata Mistrzostwa Europy akurat nie padną łupem Hiszpanów, no ale jak widać, że możliwości są tam przeogromne, piłkarskie.
Mamy już dwóch słuchaczy na linii. Najpierw pan Jarosław, a potem drugi pan. Oddaję panom głos. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moim zdaniem wygrała nie tylko Hiszpania, ale wygrała piłka nożna. Szok, że Prades dograł ten mecz do samego końca. Całkowita, moim zdaniem, kompromitacja Argentyny. 0 strzałów celnych przez 120 minut. Moim zdaniem gratulacje do Hiszpanii. W pełni zasłużone zwycięstwo. Pokazali Argentynie, jak powinno grać się w piłkę. Niestety występ sędziego był bardzo słaby, nie na miarę mistrzostw świata.
Dziękujemy panu bardzo. Czyli pan też się przychyla do tej opinii, że Argentyna zabiła ten finał, tak?
Mistrza świata, mistrza Europy. Teraz jakieś rozgrywki były juniorskie, nie wiem, czy w Ameryce do 17-18 lat też wygrali, są mistrzami olimpijskimi, są no, na totalnym topie.
To się zgodzimy. Faktycznie no, pracy arbitra też można trochę poświęcić czasu, ale zdecydowanie słoweński sędzia, myślę, że No, nie przystały i też by sędziował finał właśnie w takiej formie. Arbiter po prostu nie, jak to się mówi, no nie dowiózł, tak?
Nie,
i
nie dojechał.
Nie dojechał na ten finał. Nie zapanował tak nad sytuacją, a wiadomo, że Argentyna będzie grała ostro. Doświadczony arbiter potrafi ustawić sobie takie spotkanie. Nie brakuje doświadczonych arbitrów. Zawsze oczywiście możemy mówić, co by było, gdyby drugi raz rzędu finał Mistrzostw Świata sędziował Szymon Marciniak. Co byśmy o Marciniaku nie powiedzieli, bo on też ma oczywiście i swoich zwolenników i przeciwników, no to on potrafi zapanować nad taką sytuacją. I na głowę piłkarze nie wejdą. Ja kiedyś z asystentami rozmawiałem. Mówią, że też Szymonowi no nie można za bardzo przeszkadzać w prowadzeniu meczu, bo on czasami gra tam ten swój mecz, ale panuje nad sytuacją.
Ale gdzieś czytałem albo słyszałem, że Marciniak z ekipą swoją do końca był brany pod uwagę jako ewentualny sędzia finału, ale ponieważ Argentyna awansowała, a on już raz Argentynę w finale sędziował.
Jakieś tam kontrowersje były i dlatego pewnie nie sędziował. No takie pojawiają się opinie. No wybór jest Pierluigiego Colinę. No Colina i Marciniak są podobni też nie tylko dlatego, że powiedzmy szamponu do włosów nie używają, ale przede wszystkim Colina to jak sędziował, to był troszeczkę showman taki sędziowski. Nie sposób było nie zapamiętać, że Colina sędziuje to spotkanie, bo mówi się trochę o sędziach całkiem słusznie, że im mniej sędziego pamiętamy, mniej widzimy w meczu, tym lepiej, tak? No ale czasami są mecze, gdzie jednak ten sędzia musi nie tyle odegrać rolę pierwszoplanową, co wyhamować te temperamenty. No ale Colina zawsze był takim sędzią, który chociażby swoimi gestami no, nie dał się nie zapamiętać po takim spotkaniu i z Marciniakiem jest troszeczkę podobnie, tak? Może jest trochę niższy. Colina to jeszcze wielki taki zawsze był i o ile do historii futbolu sędziowie za często nie przechodzą. Pamięta się naprawdę tylko tych wielkich tak sędziów, którzy przechodzą ewentualnie do historii futbolu, których się wymienia tak jak znanych trenerów czy piłkarzy, a to myślę, że Pierluigi Colina jest takim sędzią, którego pamiętamy. No ale nie on nie sędziował, on wybierał sędziów. I tu chyba wybór jego nie był najlepszy.
Mamy teraz opinię słuchacza, którego numer telefonu zaczyna się na 5 i zaraz po panu słuchacz z numerem telefonu zaczynającym się od 6. Oddaję panom głos. Halo?
Halo?
Tak,
halo.
Tak.
Mówi Kazimierz.
Niech pan ściszy radio, panie Kazimierz, bo tam się echem odbija. Pan ściszy radio, a tymczasem może oddam głos drugiemu słuchaczowi. Halo?
Dzień dobry, witam serdecznie. No ja po prostu, znaczy tak, Mistrzostwa Świata oglądam od 82 roku. No i oczywiście w tych Mistrzostwach Świata widziałem plusy i minusy. Na 100% Hiszpanii się należało Mistrzostwo Świata. Powiem panom tak, i obawiałem się, żeby nie powtórzyła się historia z 90 roku, jak ta Argentyna z tym Maradoną człapała się, w karnych wygrywała i cały świat, choć nie wszyscy lubią Niemców, patrzyli, żeby Niemcy wygrały w finale, żeby wygrał futbol. Nie wiem, czy to panowie pamiętają.
Tak, ale też się Niemcy namęczyli, bo Bremę z karnego musiał bramkę zdobyć.
Tak, to było z karnego, ale wie pan, inaczej, cały świat odetchnął wtedy, że jednak wygrali najlepsi, bo to był wtedy, jak mówią, no niemiecki czołg. Bodajże te Klinsmann, Bremę, Mateusz i
mniejsza
tak, z tym.
Tak.
W ogóle...
A Argentyna czołała i miała tylko Goikoeche w bramce, który taką tak, był, powiedzmy, gwiazdą.
Tak, robił 70-80% roboty na boisku.
Tak.
Tak, panie redaktorze, no co wy, trzeba Hiszpanom oddać od wielu, tutaj jeden z przedmówców mówił, wyszkolenie techniczne, to nie jest, że to się urodziły gwiazdy, kilka, tak jak u nas Lewandowski. Tam każdy zawodnik umie grać szybką piłkę, tam wszyscy. Ja uważam, że nawet Polska, na przykład strzelam, nasza Akademia we Wronkach też powinna kilku wykładowców z Hiszpanii. Niech panowie zobaczą szybkość futbolu hiszpańskiego, a polskiego czykolwiek jakiego. Po prostu, jak ja 4 lata temu oglądałem mecz Polska-Argentyna w Katarze, nie? To wie pan co? Fajnie było, bo tam było przelicznik, czy przejdziemy do następnej rundy, nie? I no i przeszli my, bo Meksyk, teraz już chyba Meksyk my wyprzedzili, bodajże tam było coś takiego. I wie pan co, ja z kolegą oglądałem ten mecz, spojrzeliśmy się na siebie i mówimy, co dalej? Przecież my w ogóle nie wyszli ze swojego boiska, ze swojej połowy z tą Argentyną 4 lata temu. To był dramat, tam że szczęsny każdego obronił, ale to było... To była obrona Częstochowy. I ja uważam, że jednak hiszpański futbol pokazuje radość tego futbolu, ogranie, szybkość tej piłki. No tego, no po prostu przy nawet polskim wyszkoleniu obecnie to nie ma szans, żeby cokolwiek takiego było. Bo po prostu nie wiem, czy panowie kiedyś słyszeli, jak Tiba się wypowiada, że w Portugalii dostaje się piłkę, to jest sekunda na myślenie. W Polsce są 3 sekundy. Tu każdy Portugalczyk w Polsce robi karierę.
Dziękujemy panu za opinię.
Portugalia to jest teraz taka nacja, która moim zdaniem rządzi światem, bo najwięcej w obiegu jest piłkarzy portugalskich na każdym poziomie, tak? Zauważ, że ile w ekstraklasie, w niższych ligach na różnym poziomie są Portugalczycy. Trenerów jest bardzo dużo, menadżerów jest bardzo dużo i to jest teraz taka nacja, może niezbyt liczna, która jest wszędzie. Natomiast nawiązując do tego, co mówił nasz słuchacz, zgodzę się z jednym. W hiszpańskim futbolu było wszystko. Wszystko, czego potrzebuje zespół, żeby wygrać, z każdego elementu coś, bo tak, były niesamowite umiejętności poszczególnych zawodników, indywidualne, umiejętności techniczne, najwyższej jakości gra taktyczna, bardzo dobre decyzje też trenera, tak, jeżeli chodzi o zmiany, też wprowadzanie tych zmian, więc generalnie to jest taka drużyna, gdzie nie było słabych punktów, nie ma się wręcz do czego przyczepić. Jeżeli mówimy mistrz świata, no to widzimy tam faktycznie teraz Hiszpanię, która no, faktycznie zdominowała. Ja powiem szczerze, myślałem do półfinału z Francją, że to jednak Francja, bo oni grali najpiękniej, tak, od początku tego turnieju. Tak Hiszpania musiała się trochę rozkręcić, tak, jakby wjechać na tę autostradę, wrzucać te coraz szybsze biegi i wydawało się, że już takie, można powiedzieć, apogeum było w półfinale z tą Francją, ale no zasili Francuzów totalnie w półfinale, ale, właśnie takimi, no też taktycznymi ruchami, tak.
Trzeba przyznać też, że no, ma w czym wybierać trener Hiszpanii, no, bo tam ławka, tak. Każdy mógłby właściwie też być w pierwszym składzie.
Jak Frederiksen w Lechu.
Tak jest. Oddaję głos naszemu słuchaczowi. Halo?
Halo, to ja jestem na linii?
Tak, jest pan na linii, słuchamy pana.
Panie redaktorze, błagam, czy pan nie ma redaktor innych tematów. Czy ta piłka musi być na siłę wszystkim wciskana? Kto oglądał, to chciał albo nie chciał poświęcać audycję dla piłki, żeby cały wszyscy słuchacze musieli słuchać tego. Ja też jestem kibicem, ale nie na tyle, żeby zabierać czas w audycji radiowej.
Właśnie pan to robi, proszę pana. Dziękujemy za opinię, dziękujemy.
No ale dzwonią słuchacze właśnie na tej tak piłce rozmawiają.
No właśnie.
Ale jutro już będzie inny temat, tak?
Jutro już będzie inny temat. Posłuchajmy teraz, co mówi, jak podsumowuje te mistrzostwa też komentator Telewizji Polskiej Maciej Iwański.
Miałem takie jakieś niebywałe szczęście, że co usiadłem za mikrofonem w fazie pucharowej, to był wielki spektakl, bo to były mecze Portugalii z Chorwacją, Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, czy z Egiptem. Niemcy odpadali z Paragwajem, więc te moje wrażenia są osobiste, takie, że to jest kapitalny turniej. Wiem, że w tym zalewie 104 spotkań trudno jest tak żyć tymi mistrzostwami, tak jak to było wcześniej. Gdy mieliśmy 64 mecze, to każde spotkanie było świętem. Teraz jest troszeczkę inaczej, ale rozumiemy to, co robi FIFA, bo to jest taka naturalna ekspansja, dla nich też po prostu finansowa, nie ukrywajmy. Powoduje to, że gdzieś po 2 tygodniach zaczyna się to zacierać, prawda? No bo mało kto jest w stanie w tej chwili przywołać, kto z kim tak naprawdę grał w grupie, jakie tam były rezultaty. Trzeba wrócić, cofnąć się do internetu, do prasy. Jeżeli chodzi o taką pamięć kibica, to chylę czoła przed każdym, kto był w stanie te wszystkie 104 mecze obejrzeć. Natomiast no, każdy turniej niesie swoją historię.
Tak, A ty, Grzegorz, obejrzałeś wszystkie mecze?
Nie. Ale te o, nazwijmy to, ludzkich porach, to jak najbardziej, tak? Czyli te, powiedzmy, które jeszcze się o północy zaczynały bez problemu. Ratowałem się rano oczywiście skrótami przygotowanymi przez nadawcę, ale taki skrót nie zawsze odda oczywiście. Tudzież włączałem ten mecz sobie w aplikacji i tak przewijałem, znając powiedzmy już mniej więcej przebieg, żeby zobaczyć, jak to się wszystko układało w tych spotkaniach, więc no, starałem się z każdego meczu coś zobaczyć, ale faktycznie przy tej różnicy czasu i liczbie tak 104 meczów, no znamy oczywiście człowieka, ja znam jednego z imienia i nazwiska, który obejrzał wszystkie mecze, myślę, że jest takich więcej, no chylę czoła tak jak Maciej Iwański, bo to wielki wyczyn.
A ja dodam, że telewizja transmitując mecz biła rekordy oglądalności idące w miliony, miliony telewidzów przed odbiornikami. Więc no, mimo że nie było tam naszej reprezentacji, to wielu z nas żyło tym mundialem.
Mundial jest mundial jednak i pamiętamy, że przecież przez całe lata 90. reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się na żadną dużą imprezę. Ostatnie były Mistrzostwa Świata w 88 roku i później dopiero w 2002 roku Polacy awansowali też na Mistrzostwa Świata. I w tym czasie, czyli końcówka lat 80., lata 90. do początku XXI wieku, to było kilkanaście lat bez Polaków na żadnej dużej imprezie. To było marzenie, byśmy awansowali na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, a i tak oglądaliśmy, żyliśmy tym przecież, tak? No, śledziło się, miało się w domu, tak, ci, którzy interesują się piłką, rozpiskę, gdzie wpisywało się wyniki, później się nanosiło w okienka nazwy drużyn, które wychodziły z grupy, była ta drabinka i czy to było Euro, czy Mistrzostwa Świata, no to tym się interesowaliśmy. Teraz troszeczkę się faktycznie przyzwyczailiśmy, że Polacy raczej jeżdżą na te duże imprezy, wręcz już mamy pokolenie młodszych kibiców, dla których podejrzewam, że to był szok, że Polska nie grała na takiej dużej imprezie, bo akurat w ostatnich kilkunastu latach, w przeciwieństwie do lat 90., to raczej gramy na dużej imprezie niż nie gramy. Wynika to też z tego, że chociażby jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, te drzwi się otwierają, bo w latach 90. Mistrzostwa Europy rozgrywane były w gronie 8 drużyn, później 16, a teraz to już są 24 reprezentacje, w Europie jest nieco ponad 50 federacji, czyli na Mistrzostwa Europy to już prawie co druga drużyna awansuje, więc nie jest trudno awansować, a na Mistrzostwa Świata też widzimy, co się dzieje, aczkolwiek o tym przed mundialem dyskutowaliśmy. Tych drużyn też coraz więcej. Teraz już mieliśmy 48, a Infantino nie wyklucza powiększenia jeszcze. Tylko na razie Europa nie była beneficjentem i faktycznie z Europy, no to już awansowała elita na ten mundial, tak? I, no i tutaj niestety nie przepchaliśmy się.
No dodajmy, że Włosi po raz kolejny się nie zakwalifikowali.
No oni to już zaczynają przyzwyczajać kibiców, że nie kwalifikują się na Mistrzostwa Świata. Właśnie nie widziałem sygnałów, jak tam mundialem żyli ludzie, tak? Czy oglądali? No pewnie oglądali, bo to jest kraj żyjący piłką, ale też trzeba pamiętać, że Włochy oczywiście kibicują Włosi swoim reprezentacją, ale to jest taki kraj, gdzie ta piłka klubowa jest dla kibiców ważniejsza, bo te Włochy też częściej tak chyba były rozbite niż zjednoczone i tam przynależność do kibiców Interu, Juventusu czy jakiejkolwiek innej drużyny to jest ponad to, tak? Chociażby sam fakt, że Włosi, chociażby gdy gra reprezentacja, to nie mają swojego stadionu, jakiegoś największego, na którym grają mecze, tylko zawsze wybierają te troszeczkę mniejsze, w mniejszych ośrodkach, bo wiedzą, że tam prędzej ściągnie się kibiców na mecz niż w Rzymie, w Mediolanie czy w Turynie, gdzie ważniejsze są kluby.
Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No ja jestem seniorką, która czasem ogląda mecze piłki, ale przypominam sobie czasy, kiedy nasza drużyna Górskiego pięknie grała i to słuchałam albo oglądałam każdy mecz. Szczególnie jak grał Lubański, bo to dziewczyny się w nim podskokiwały, bo to był taki przystojny piłkarz. Byłam nawet na pożegnaniu jego na stadionie, który już nie istnieje. W Poznaniu to było, nie? Ale powiem tak, nie podobało mi się jedno zachowanie prezydenta Trumpa. To, co zrobiono tam podczas zabrania tej kartki, to było okropne. To było coś, co bulwersowało wielu. A ja teraz wczorajszy mecz oglądałam. I przyznam się szczerze, że nie wiedziałam, kogo kibicować. Po prostu jak ja oglądam mecz i widzę, że ci chłopacy nie mogą strzelić tej bramki, to bym najchętniej im pomogła tam strzelić tego gola. Bo fajnie jest patrzeć, słuchać, jak się tam wszyscy cieszą. No ale w końcu strzelili ci, co mieli strzelić, ci, którzy byli lepsi. Przede wszystkim byli lepsi i fair play. Bo ja nie lubię takiego zachowania, jak robili to piłkarze Argentyny. To dla mnie to nie sport. To było, zwyczajnie nazywam chamstwem. No i no tyle. Tak. A tak szczerze mówiąc, na tym, jak tam sędziowie sędziowali, to się nie znam, bo no nigdy sędzią nie byłam. Także generalnie no lubię sport, kocham sport i tam zawsze się ocieram o pewne mecze ciekawe. Bardzo lubimy koszykówkę oglądać, siatkówkę, lekką atletykę, bo to czasy szewińskie i tak dalej, i tak dalej. Także pozdrawiam wszystkich prawdziwych kibiców, bo ja jestem taką od święta sympatyczką sportu.
Dziękujemy. Dziękuję. Też po to są te wielkie imprezy, żeby świątecznie kibice usiedli przed telewizorami.
A trochę w cieniu, wiesz, piłki nożnej to siatkarze ostatnio świetnie spisywali. Dzisiaj w nocy też wygrali 3-0 z Amerykanami, zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów, więc... A jeszcze drużyna do lat 18 naszych siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy. Zobacz, to jest ciągłość szkolenia. To, co się dzieje w hiszpańskiej piłce nożnej, u nas się dzieje z siatkówką. Niestety siatkówka tak nie kręci całym światem jak piłka nożna, więc nie ten rozmiar kapelusza sportowego, ale tutaj pokazuje, powiedzmy, jakaś dyscyplina, jak to robić, tak? I ciągle mamy napływ nowych zawodników i może tego medalu złotego olimpijskiego zdobyć nie możemy, chociaż już był srebrny ostatnio, ale jedno pokolenie odchodzi i już kolejni siatkarze przychodzą w ich miejsce.
Tak.
I wygrywają.
Taki cytat wśród wielu komentarzy pomundialowych, nie przytaczam nazwiska, bo to człowiek nieznany pewno nikomu, poza wąskiemu gronu znajomych z internetu, ale taki znalazłem komentarz. Te mistrzostwa pokazały, że nie ma już słabych zespołów, ale przypomniały również, jak sędziowanie może wypaczyć wynik meczu. I mam do ciebie pytanie, Grzegorzu, czy faktycznie sędziowanie było tak wielkim problemem na tych mistrzostwach? Czy
były błędów, naprawdę nie brakowało, ale myślę, że to się zdarza na każdej dużej imprezie.
Ale można mówić o wypatrzeniu wyników meczu.
Nie wiem, może na przykład Argentyna powinna w osłabionym składzie grać trochę wcześniej wczoraj, tak? Może powinna kończyć w dziewiątkę, to może też ten obraz meczu byłby inny wtedy, tak? I Hiszpanom byłoby łatwiej, więc to jest troszeczkę, myślę, że gdybanie. Natomiast jeśli chodzi o sędziowanie, może mniejszy jest problem na Mistrzostwach Europy, bo poziom sędziowania arbitrów europejskich jest dużo większy i to wynika z prostej rzeczy. Sędziowie europejscy, nawet jeżeli są ze słabszych krajów, gdzie mają mecze ligowe na trochę niższym poziomie, to jednak jeżeli się przebiją do grona sędziów międzynarodowych, to sędziują mecze międzypaństwowe reprezentacyjne, to sędziują mecze w rozgrywkach europejskich, a rozgrywki europejskie są rozbudowane monstrualnie w tej chwili w Europie, bo gra się już w tej chwili, tak? I Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. Jest tyle meczów do sędziowania, że naprawdę można zebrać tego doświadczenia. Meczów pod napięciem jest naprawdę sporo. No to co na to ma powiedzieć sędzia z Afryki, gdzie może Puchar Narodów Afryki ma jakąś większą temperaturę, może szczyt Ligi Mistrzów Afrykańskiej, co mają powiedzieć sędziowie azjatyccy, czy z Australii. No ciężko wtedy równać poziomem do sędziów europejskich, gdzie te rozgrywki są najbardziej rozbudowane na najwyższym poziomie i na mundialu po prostu takie historie się zdarzają. Natomiast co do tego, że dziś już nie ma słabych drużyn, i tak, i nie, bo może faktycznie pamiętamy te fajne przygody, czy też Kirasong, które może powiedzmy z grupy nie wyszło, ale gola Niemcom strzelili, chociaż później dali sobie nastrzelać, punkt jakiś zdobyli. Mamy Wyspę Zielonego Przylądka, która też fajną historię napisała, a jednak może już zapominamy, ale w zalewie tych meczów 104 i 48 drużyn są reprezentacje, które nie mamy z czego zapamiętać, tak? Pamiętamy z niczego. No myślę, że żenujący występ Czechów na Mistrzostwach Świata, rozmawiałem z moim serdecznym czeskim kolegą, to klnął, wyzywał, nauczył mnie nowych czeskich przekleństw na występ swoich rodaków, natomiast Uzbekistan też takim trochę był pasażerem na gapę tych Mistrzostw Świata i tak te drużyny, co tam z grupy nie wychodziły, pozajmowały ostatnie miejsca, to faktycznie słabsze. Były też drużyny, powiedzmy, teoretycznie z mocniejszych krajów piłkarsko, które zawiodły na przykład, tak? I może na przykład tak, Niemcy nie mają w tej chwili pokolenia piłkarskiego, które byłoby w stanie zajść daleko na Mistrzostwach Świata, stąd w pewnym momencie się pożegnali z mundialem, a dla mnie takim największym rozczarowaniem, którego, no nie powiem, że się spodziewałem, ale mnie nie zaskoczyło, to jest Urugwaj. Ja temu Urugwajowi zawsze kibicuję, bo to jest mały kraj, ale mocny piłkarsko, miał swoje sukcesy, chociaż w czasach, których nikt nie pamięta, bo byli mistrzem świata w 30 i w 70 roku, ale w 2010 roku grali przepięknie, tak? Doszli do półfinału, I do końca z Niemcami walczyli o brązowy medal i gdyby Forlan trafił w poprzeczkę z tego wolnego, to mogło być różnie, ale nie trafił. A teraz Urugwaj po prostu zaprezentował się też żenująco, nazwijmy sprawy po imieniu. Parę słabych drużyn jeszcze się trafi czasem.
Panie Rafale, halo.
Witam, radio przyciszę, jakby wam głowy nie urwało, witam. Pozdrawiam nas wszystkich, panie Grzegorzu, wszystkich was pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Donatora dźwięku. Mam pytanie, bo spróbuję zaśpiewać. Może to nagrać. Oczywiście. Zacznę. Viva España! Viva España! Viva España!
Dziękujemy, panie Rafale.
Ładnie, ale teraz powiem cię też, już wypowiem. Nie, teraz jeszcze tylko byłem. Halo?
No, jesteśmy, proszę.
No, wydaje mi się, że ta Hiszpania była jednak, tą Francję też tak zdominowali w tym półfinale, tak jak panie Grzesiu, pan mówił, to też zdominowali, no byłem też za Francją trochę bardziej, ale muszę powiedzieć, że naprawdę, bo tak jak wczoraj fajnie panie zagrali, a też się bałem, bo w ta końcówka, że tak powiem, tej dogrywki, i mówię, bo tam trochę dusili Argentyńczycy, ale na szczęście nie, no bo trzymają za Hiszpanią, no bo takie przepychanie, no okej, grali dobre mecze, no sędziowie bramy, ale takie przepychanie, szczególnie z tą Szwajcarią, jak ten Dembolo dostał nie wiadomo za co czerwoną kartkę, znaczy drugą żółtą, takie było niby jakieś tam było, jakieś tam falo.
Panie Rafale, oglądał pan wszystkie mecze?
No nie, ale jak to urywki potem widzieli, nie, no wszystkie, nie, no gdzie o trzeciej, o czwartej, to nie, no bez przesady, ale co chciałbyś, no ale jak nie, to skrótem, gdzie, no ale wydaje mi się, że no kurczę, no wiem, że z tym Egiptem też tak, Argentyna, no wiem, przegrywali 3-2 wygrali, ale mimo tym razem, mówię, no myślę, że chyba Hiszpania da radę, no i dała radę, no ale, no naprawdę, no jestem pod wrażeniem, a dwa najlepsze mecze, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, panie redaktorze, panie profesorze, czy ze mną zgodzicie, bo wydaje mi się, że dwa najlepsze mecze były tak, no moim zdaniem, tak podsumowując na szybko, to było, no jednak Anglia, Chorwacja, nie? Było chyba 4-2. No i ten oczekie miejsce Francja, Anglia, 6-4 dla Francji. To były naprawdę, no, kapitalne widowiska, że to naprawdę, no to jest miód, że tak powiem, dla kibica piłkarskiego. No tak mi się wydaje, że były dwa najlepsze mecze pod względem takim, no grania. Jedna drużyna gra i druga gra, tak wydaje mi się,
że... I tu postawmy kropkę, panie Rafale, no, dziękujemy bardzo. Ten mecz o trzecie miejsce, słyszałem takie określenie, że grali jak na Orliku.
No, trochę tak. Niektórzy mówią, że to taki mecz politycy kontra skoczkowie narciarscy, tak? Czasami takie się robiło spotkania, czy jakieś benefisy pożegnania kogoś, tak? No, temperatura była już inna. Ja troszeczkę byłem zażenowany w pierwszej połowie postawą Francuzów, bo to był ostatni mecz Didiera Deschampsa, tak? Jako trenera reprezentacji Francji, którego wiemy, że zastąpi Zidane. I myślę, że ze strony zawodników francuskich, no to było nie w porządku do Deschampsa, że tak do tego spotkania podeszli, bo na takie pożegnanie z reprezentacją Francji Deschamps jednak, no, nie zasłużył.
Mnie zdumiewało, że 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 i za każdym razem miałem wrażenie, że Mbappé jest uśmiechnięty po prostu.
No tak właśnie, to podejście, nie? Ale widzisz, coś zadziałało w przerwie, może te mityczne, mocne słowa gdzieś padły i zupełnie zmieniła się gra Francuzów, już to wyglądało poważniej w drugiej części spotkania, ale taki mecz do wiwatu, no to są fajne mecze, takie też się przyda. Niektórzy spotkają się z opinią, że trochę taki mecz wypacza, powiedzmy, klasyfikacji Króla Strzelców, bo tak, mecz bez obrony, tak. Mecz dla wiwatu i Mbappé nastrzelał bramek i
wyprzedził tam,
tak,
Messiego?
Tak, i on odwołał dwa gole, tak, bo no, Messi już nie strzelił w finale, więc zgarnął tutaj tego buta, natomiast też taki mecz właśnie na koniec, na ten przedostatni dzień, w sobotę wieczorem, to też myślę, że jest ciekawy przerywnik, tylko że naprawdę ostatni, te mecze na ogół są nie poważne i ostatni naprawdę poważny mecz o trzecie miejsce, który ja pamiętam taki z determinacją, to jest właśnie 2010 rok, Niemcy z Urugwajem, tak? I z tym wielkim wtedy Urugwajem, ale jednak nie na tyle wielkim, żeby zdobyć medal Mistrzostw Świata i to był taki... Chociaż jeszcze 4 lata temu Belgia grała z Marokiem, tak? Ale też jak nie mam jakiegoś obrazka z tego meczu też sprzed 4 lat, 3,5 właściwie, tak?
Powoli będziemy kończyć naszą rozmowę, ale jeszcze mamy dwoje słuchaczy. Najpierw pani Teresa, potem pan Jacek.
Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych redaktorów, tym jednego z Ciszewskich, kochanych, dzięki którym mogę być na meczu Lecha. Dobrze, że Hiszpania wygrała, bo Argentyna nie grała w piłkę, tylko uprawiała, przepraszam, chamstwo na boisku.
Czytałem, że MMA grali, bo taki też był, zaśpiewają na początku meczu, tak wprowadzał drużynę, więc oni się dostosowali do walki w ringu. A przepraszam, przerwałem.
Przepraszam, druga sprawa, brakowało mi naszego polskiego sędziego, bo on by sobie na takie rzeczy nie pozwolił na boisku. I trzecia sprawa, może najważniejsza, brakowało mi właśnie moich Ciszewskich, którzy by świetnie komentowali ten mecz, oglądałam TVP. No, no, panowie jesteście super, pozdrawiam was serdecznie i bardzo się cieszę, że Hiszpania wygrała. A do pana Kazimierza taka prośba, niech pan nie dzwoni, szanuję pana wiek, ale nie trzeba słuchać radia. Pozdrawiam, miłego dnia.
Dziękujemy pani Tereso i jeszcze pan Jacek i zakończymy udział słuchaczy. Oj, 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 halo? Mamy jakiś problem, to już nie będzie pana Jacka występu.
Jakaś połączenie jak gra Argentyny.
Tak. Ja tylko zacytuję jeszcze, być może na puentę, Radosława Nawrota, który dzisiaj na Facebooku napisał tak.
A to jeszcze wspomnę, to właśnie on obejrzał wszystkie 104 mecze. To o nim mówiliśmy.
Czuję szczęście, że coś takiego jak Mundial w ogóle powstało i że mogę to oglądać. Nie wiem jak długo, wszak człowiek żyje tylko przez ograniczoną liczbę mundiali, ale cieszę się bardzo, że potrafię z tego czerpać radość, że nie nudzę się i że mundial mnie obchodzi, że zachowałem tę fascynację z dzieciństwa, a dorosłość mi tego nie odebrała. To Radosław Nawrot i jeszcze jeden słuchacz. Halo?
Tak, tak. Czy jeszcze mogę zabrać
tak,
głos?
Proszę, proszę bardzo. Jesteśmy na antenie.
Świetnie. Ja chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie, dobrze, już ciszam, bo słyszę, że są przegłosy. Jedna rzecz odnośnie naszej polskiej piłki nożnej, jak ona ma się w stosunku do tego, gdzie czy w jakim kierunku poszedł teraz świat. Pamiętam Mistrzostwa Świata z 1982 roku. Właściwie sport jest we mnie od zawsze, mimo tego, że nie został wystany ani z mlekiem matki, ani nie było żadnych tradycji sportowych. Natomiast przez wiele lat towarzyszył i towarzyszy mi, przez właściwie cały czas. I chcę powiedzieć tak, wracam pamięcią z ogromną nostalgią do mundialu z 1982 roku, kiedy mieliśmy ekipę Antoniego Piechniczka. Niestety nie pamiętam za bardzo Mistrzostw Świata w roku 1974. Pamiętam ten znakomity skład, pamiętam jak nasi panowie grali. I pamiętam, może to nie mundial, natomiast Mistrzostwa Europy z 2016 roku, kiedy to mieliśmy drużynę pod wodzą Adama Nawałki. Myślę sobie, że to był chyba taki najlepszy powrót do tej dobrej piłki. No, skończyło się jak się skończyło, niestety. Natomiast myślę sobie, że na przestrzeni ostatnich lat to była rzeczywiście taka dobra jakość. Pytanie, czemu tak się dzieje, że nie potrafimy grać w taki sposób, jak grają inne nacje, chociażby, tak jak panowie państwo wspominaliście, no nie tylko Hiszpania, bo przecież to jest absolutny top na tych mistrzostwach świata, ale też kilka innych drużyn, które zaprezentowały dobry futbol. Przecież ten mecz półfinałowy Argentyny z Anglią, no to był to totalna przepaść pomiędzy tym, co Argentyna zaprezentowała w finale. I ja miałam też ogromną przyjemność oglądać mecz Hiszpanów w czasie Euro 2012 z Chorwacją. I pamiętam słynną tiki-takę, pamiętam między innymi Andresa Iniestę czy Casillasa w bramce. Cóż można dodać? Miałam totalny dylemat, ponieważ kibicowałam i Messiemu, i Hiszpanii, natomiast byłoby ogromną niesprawiedliwością, gdyby doszło do rzutów karnych i w efekcie końcowym wygrała Argentyna. Także cieszę się bardzo, że to Hiszpanie, cóż, pozostaje nam wierzyć, że polska piłka nożna odbuduje się na tyle, żebyśmy w tych kolejnych mistrzostwach, czy Europy, czy świata, no, sukcesywnie zajmowali dobre miejsca, przede wszystkim brali w nich udział. Dziękuję bardzo, Dorota.
Dziękujemy pani Dorota. No to cóż, stawiamy chyba kropkę, co powiesz,
mundialową.
Mundialową.
Tak, a myślenie już się trochę przestawia na Lecha, bo no nie mogłem nie sprawdzić, kto tu może być kolejnym rywalem Lecha w rozgrywkach europejskich, bo losowanie odbyło się przed chwilą.
No i?
Tak, jeżeli Lech przejdzie Duńczyków z Orchus, to w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zagra ze zwycięzcą pary Sabah FC Azerbejdżan, to jest mistrz Azerbejdżanu, tam Tymoteusz Puchacz gra, lub Kupsk Kłopio. To Finowie. Lech grał z nimi też niedawno w rozgrywkach Ligi Konferencji.
A ja dokończę ten post Radosława Nawrota o tym mundialu. Będę go wspominał, będę tęsknił. Czekam na 2030, a po drodze Euro 2028.
Bo ten mundial był ciekawy.
Grzegorz Hałasik, dziękuję za wizytę. Rafał Regulski i Krzysztof Jankowski. Te trójca z państwem siedziała w tej godzinie.